Ireneusz Sanger, dzień dobry, zapraszam do wysłuchania magazynu Europejskie Drogi. Unia Europejska będzie mogła sama nakładać sankcje za terroryzm lub udział w organizacjach terrorystycznych. Nowe reguły uzgodniły państwa członkowskie. Do tej pory wspólnota jako całość mogła obejmować restrykcjami tylko osoby lub spółki wpisane na czarną listę ONZ.
Po atakach terrorystycznych w listopadzie w Paryżu Francja zaproponowała wprowadzenie nowych zasad, by możliwe było nałożenie sankcji na osoby związane z tzw. państwem islamskim oraz zablokowanie finansowania tej organizacji w Europie. Teraz po raz pierwszy Unia będzie mogła wprowadzić zakaz wjazdu na swój teren takim osobom i zamrozić ich aktywa w europejskich bankach. Wspólnota będzie mogła także objąć sankcjami osoby, które wyjechały z Europy do Syrii i Iraku, walczą tam po stronie dżihadystów, a potem wracają i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o obywateli Unii, to będą mogli oni wrócić do swojego kraju, ale dostaną zakaz wjazdu do pozostałych państw. Obywatele spoza wspólnoty nie będą mogli wjechać na jej teren. Osobną sprawą jest to, czy służby graniczne i specjalne poszczególnych państw zagwarantują, że te nowe zasady rzeczywiście będą wdrażane.
Polski rząd nie zgadza się, by polityka migracyjna była finansowana w Unii Europejskiej z funduszy spójności, których Polska jest największym beneficjentem. Tak mówił w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Pojawiają się głosy, że przy okazji przeglądu wydatków w unijnym budżecie do 2020 roku będą próby szukania pieniędzy na walkę z kryzysem migracyjnym.
Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca przeglądu wydatków nie jest groźna dla Polski, bo żadnych konkretnych zakusów na fundusze spójności nie ma. Potwierdził to wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Ale są obawy, że podczas negocjacji zacznie się szukanie pieniędzy na nowe priorytety i polityki, na przykład migracyjną.
Chcielibyśmy, żeby było to zupełnie jasne, że nie będą one finansowane kosztem innych ważnych, ustalonych już środków budżetowych, w szczególności jeżeli chodzi o politykę spójności.
Już słychać głosy, by kryzys migracyjny sfinansować z niewykorzystanych funduszy i ograniczyć je państwom, które nie chciały się zgodzić na przyjmowanie uchodźców. Wiceminister Szymański przyznał, że wykorzystanie pieniędzy z obecnego budżetu jest wolniejsze w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale dodał.
Mamy dobre argumenty pokazujące, dlaczego tak to wygląda. To jest po części też związane z tym, że zmieniają się reguły gry. Każdy, kto chce to zrozumieć, to zrozumie.
Negocjacje dotyczące przeglądu wydatków w obecnym unijnym budżecie mają zakończyć się w grudniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Filarami zrównoważonego rozwoju powinny być odpowiedzialność, solidarność i sprawiedliwość, mówił na forum ONZ prezydent Andrzej Duda, który wystąpił na 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Późnym wieczorem uczestniczył też w kolacji wydanej przez prezydenta USA Baracka Obamę.
Prezydent Andrzej Duda podkreślał konieczność zachowania ciągłości pokoleń i troski o środowisko naturalne. Mówiąc o solidarności, przekonywał, że należy dbać o najsłabszych i tłumaczył, że obecne polskie władze realizują politykę ekonomiczną, która włącza w procesy rozwojowe wszystkie grupy społeczne. Prezydent argumentował, że sprawiedliwość powinna mieć źródło w prawach narodów i prawach człowieka.
Prawa człowieka to także prawa rodziny. Ich realizacja oznacza również aktywne działanie na rzecz wsparcia wielopokoleniowego społeczeństwa.
Obecny na sesji ONZ minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wystąpienie prezydenta na temat zrównoważonego rozwoju określił mianem ciekawego.
Zrównoważony rozwój może nastąpić, jeśli będą spełnione 3 warunki, czyli będziemy się zachowywać w świecie odpowiedzialnie, solidarnie i oczywiście przestrzegać prawa międzynarodowego.
W nocy polskiego czasu prezydent Duda wraz z pierwszą damą wziął udział w kolacji dla gości zagranicznych wydanej przez prezydenta Baracka Obamę i jego żonę Michelle. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Polski prezydent i szef polskiej dyplomacji podczas wizyty w Nowym Jorku zabiegają o poparcie polskiej kandydatury na rotacyjnego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ministerstwo Finansów zawiesza pobór podatku handlowego. Obecny kształt tego rozwiązania zakwestionowała Komisja Europejska, której nie spodobał się zapis o tym, że wysokość podatku jest uzależniona od wielkości sklepu. Szef resortu finansów Paweł Szałamacha powiedział dziennikarzom, że polska administracja będzie bronić podatku handlowego, ale obecnie musi zawiesić jego pobór.
Po to, aby chronić przedsiębiorców przed konsekwencjami tej kontrowersyjnej, nieroztropnej decyzji, Ministerstwo Finansów zawiesi pobór podatku od sprzedaży detalicznej w jego obecnej formie. Ministerstwo Finansów przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy, który wprowadzi podatek obciążający handel wielkopowierzchniowy według innej formuły i w niezbędnym zakresie dokona korekt w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017.
Minister Szałamacha uważa, że na decyzję unijnych urzędników miały wpływ międzynarodowe sieci handlowe.
Przede wszystkim ta decyzja jest po prostu sukcesem lobbystów. Jest działaniem na korzyść korporacji ponadnarodowych z pokrzywdzeniem przedsiębiorców. Jest trudna do zaakceptowania, niejasna ze względu na to, że wielokrotnie Komisja Europejska wzywała do opodatkowania dochodu tam, gdzie on jest wytwarzany.
Zdaniem Szałamachy nowa wersja podatku będzie obowiązywać od przyszłego roku, a Bruksela będzie badać, czy podatek handlowy nie jest pomocą publiczną i nie zakłóca konkurencji. Tymczasem część przedsiębiorców obawia się kolejnych miesięcy niepewności związanych z opodatkowaniem handlu detalicznego. Ekspert Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordesewicz przypomina, że jego organizacja ostrzegała przed formą zawieszonego właśnie podatku.
Zostały naruszone relacje handlowe między sieciami handlowymi a dostawcami. Renegocjowane są umowy, bo oczywiście taki podatek sieci handlowe częściowo przynajmniej przerzucają na dostawców. Z takim bałaganem, można powiedzieć, będziemy mieli do czynienia jeszcze przez wiele miesięcy, aż kwestia tego podatku nie wyjaśni się całkowicie.
Według Jeremiego Mordasewicza osobny podatek od handlu jest niepotrzebny.
Gdyby rząd dla sfinansowania programu socjalnego wprowadzał nowy podatek i przy jego pomocy ściągał 20, 30 czy 40 miliardów złotych, to mógłbym to zrozumieć. Natomiast wprowadzenie nowego podatku z wszystkimi kłopotami, jakie to niesie, dla ściągnięcia niecałych 2 miliardów złotych nie ma sensu.
Ekspert twierdzi, że skuteczniejsza byłaby podwyżka podstawowej stawki VAT-u o 0,2 punktu procentowego. Stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej nie podzielają właściciele małych i średnich firm. Dyrektor Generalny Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński nie zgadza się z oceną komisji, że wprowadzone przepisy stanowią nieuprawnioną pomoc publiczną.
Wszędzie na świecie, wszędzie w Unii Europejskiej wspiera się małe i średnie przedsiębiorstwa. W 2000 roku powstał dokument unijny, nazywa się to Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, która stwierdza m.in., że systemy podatkowe powinny być tak dostosowane, aby wspierać ekspansję małych i średnich przedsiębiorstw.
Maciej Ptaszyński dodał, że wątpliwości Brukseli nie są zaskoczeniem w kontekście wcześniejszego stanowiska Komisji Europejskiej wobec Węgier.
Mieliśmy sytuację na Węgrzech, gdzie analogiczny podatek, analogiczny mimo, że nie do końca taki sam, został przez Komisję zakwestionowany, chociaż tam konstrukcja tego podatku była zupełnie inna, ponieważ tam mówiło się, że jest to opłata za urzędową kontrolę żywności, uzależniona od wielkości podmiotu jej stawka. Także z jednej strony zostało to podobne rozwiązanie zakwestionowane przez Komisję na Węgrzech, z drugiej strony było ono inne.
Decyzje zarówno Komisji Europejskiej w sprawie podatku handlowego, jak i reakcję Ministerstwa Finansów krytykuje ekspert do spraw podatkowych Witold Modzelewski, który odpiera jeden z argumentów Brukseli, że progresywny podatek handlowy to niedozwolona pomoc publiczna.
Jeżeli progresja jest pomocą publiczną, to regresja też jest pomocą publiczną. Współczesne systemy podatkowe wykształcone przez Unię Europejską jako systemy, zwłaszcza akcyzy, są regresywne. W związku z tym komisja powinna zaprzeczyć swoim działaniom. Zgódźmy się, gdzie się to wszystko plącze, bardziej idzie tu interesy, a nie o wartości. Ktoś nie chce płacić podatków.
Profesor Modzelewski dziwi się też zapowiedzią ministra finansów, że podatek będzie zawieszony.
W Polsce o podatkach i ich poborze decyduje nasz parlament i większość parlamentarna. Jeżeli minister uważam całkowicie przedwcześnie, bo nie ma takiego w ogóle powodu, żeby to robić, żeby rozważyć zawieszenie tego podatku, no to trzeba się zwrócić do suwerena, czyli do Sejmu i niech Sejm przeprowadzi na ten temat debatę. To on ma zdecydować.
O tym, że Polska zaskarży decyzję Komisji Europejskiej w sprawie podatku handlowego, mówiła premier Beata Szydło.
My od Komisji oczekujemy tego, żeby sprawiedliwie podchodziła do oceny spraw wszystkich państw, a nie wybiórczo traktowała i do tego jeszcze chroniła różnego rodzaju lobby i wpływy interesów. My oczekujemy tego, żeby Komisja stawała po stronie państw. Myśmy przygotowali taki projekt ustawy, który jest dokładnie takie rozwiązania są w wielu państwach europejskich prowadzone. Polskie państwo zaskarży tę decyzję Komisji Europejskiej.
Minister finansów zapowiedział, że nowy podatek handlowy będzie obowiązywał od 1 stycznia 2017 roku. Rząd zamierza też skorygować budżet państwa na przyszły rok. Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, którego ukoronowaniem będzie przypadający jutro Europejski Dzień Bez Samochodu. Kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu odbywa się pod patronatem Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
W resorcie infrastruktury trwają w ostatnich miesiącach prace nad aktualizacją strategii rozwoju transportu.
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa.
Celem tych prac jest wszystko to, co mieści się w zakresie nowoczesnej mobilności, zrównoważonej mobilności. Wpisuje się to doskonale w hasła, które towarzyszą kolejnym Europejskim Dniom Zrównoważonej Mobilności. Dzisiaj chcemy wszyscy oddychać czystym powietrzem, w miarę płynnie poruszać się, zwłaszcza w centrach dużych miast, ale także na obszarach małych miasteczek. Dzisiaj chcemy płynnie się poruszać, chcemy komfortowo funkcjonować. Niestety bez radykalnych decyzji dotyczących udziału transportu publicznego w naszym codziennym przemieszczaniu się, ten komfort, te nasze nadzieje są niemożliwe. Dlatego też ważne jest to, aby wdrażać w systemie rozwoju kraju nowoczesne, inteligentne systemy transportowe, systemy nadzoru nad ruchem drogowym, systemy kierowania ruchem drogowym. Poza wszelką dyskusją jest fakt, że transport zbiorowy jest i będzie zawsze przyczynkiem do tego, że osiągniemy ten od dawna oczekiwany poziom komfortu codziennego transportu. Niebawem Europejski Dzień Bez Samochodu. Niech on będzie również Polskim Dniem Bez Samochodu. Postarajmy się w tym dniu pozwolić naszym samochodom odpocząć. Niech zostaną w garażach, niech zostaną na podjazdach, zatokach parkingowych, na naszych osiedlach. My zaś skorzystajmy z transportu zbiorowego. Zachęcam, aby Dzień Bez Samochodu był nie tylko dniem szczególnym jednym w ciągu roku, ale tych dni bez samochodu było dużo więcej. Myślę, że będzie to z korzyścią dla każdego z nas.
Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest doskonałą okazją do tego, aby przemyśleć nasze postawy wobec środowiska, przemyśleć postawy wobec tego środowiska, które dotyczy nas, czyli ekologii człowieka, czyli w jaki sposób przeżywamy czas, w którym jesteśmy i na ile troszczymy się o siebie i o środowisko. Sport i kultura fizyczna i możliwość wykorzystania do przemieszczania się rowerów powoduje, że jesteśmy w stanie lepiej zatroszczyć się o nasze zdrowie. Używanie środków transportu publicznego także przybliża nas do tej idei zrównoważonego transportu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zmniejszyć uciążliwość i emisję spalin w miastach, jesteśmy w stanie żyć w lepszym środowisku, a jednocześnie możemy też w autobusie zapoznać się z ciekawą lekturą, nie tylko smartfona, ale też ciekawej gazety czy książki. Warto wykorzystać ten czas, żeby na chwilę dokonać pewnej refleksji. Ilość pieniędzy, które tracimy poprzez przesiadywanie w pojazdach, można policzyć podwójnie. Jest to strata benzyny, strata czasu, ale też strata zdrowia. Wiele osób, siedząc w tych samochodach, się denerwuje. Powoduje to różne sytuacje, w które ewidentnie wpadają negatywnie.
Słuchają Państwo magazynu Europejskie Drogi, a teraz Andrzej Krystek.
Dziś o unijnym wsparciu dla producentów mleka, a także zaproszenie na niedzielę na Festiwal Trzech Kultur w Janiej Górze. Dziś o 12:00 Agencja Rynku Rolnego zakończyła trwające od piątku ubiegłego tygodnia przyjmowanie od rolników producentów mleka wniosków o unijne wsparcie. Dziś do godziny 12:00 do bydgoskiego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego trafiły 343 wnioski, które rolnicy składali albo przez pocztę, albo i tak czynili najczęściej osobiście.
Zygiel Damian, Suchoręcz.
Pan składa wniosek o unijną pomoc, wsparcie unijne jako producent mleka.
Tak, nie rezygnuję z dużej ilości krów, tylko akurat teraz dużo wysokocielnych krów i jest szansa na to, żeby dostać trochę pieniążku z tego, no to korzystam z tego, nie? Padła cena mleka i trzeba ratować się jak można, nie? Wiadomo, sytuacja na rynku mleka jest trudna, trzeba dokładać pieniędzy do produkcji mleka, no jeśli jest szansa wyciągnąć coś tam kasy, no to trzeba próbować, nie?
Chociaż ostatnio zaczynają rosnąć ceny mleka.
Tak, no nieznacznie. Ostatni miesiąc mleko podskoczyło 5 groszy. To i tak jest za mało, nie? Żeby to było opłacalne.
A jak pan ocenia to wsparcie unijne? Czy to jest istotna pomoc dla rolnika?
Myślę, że to nie jest zbyt istotna pomoc. No, niewielka, można powiedzieć, nie? No ale korzystamy z tego, co można. Każdy grosz się liczy. To jest dopiero okres 3-miesięczny i pewnie wniosek o płatność będzie składany dopiero gdzieś w styczniu. Także no zobaczymy, co z tego będzie, nie?
No w każdym razie tłoku i kolejek nie ma.
No nie ma, nie ma. No może ludzie złożyli wcześniej, nie? Ja się dopiero wczoraj dowiedziałem z Agrobiznesu i dlatego dzisiaj jestem.
Karol Nowak, Sądniki Kujawskie. Zawsze jakaś pomoc, proszę pana. No to są takie pieniądze, że to tylko przekroczenie tej kwoty, która obowiązywała w zeszłym roku, to jest niewiele. Chyba że ci to zrezygnują, no to jednocześnie, że zrezygnują, dostaną jakąś tam pomoc, no to wtedy jest to podwójny zysk.
Zainwestowali w to.
Bo ci nie mają wyboru. Ci nie mają wyboru, muszą w to brnąć, dopóki sytuacja się nie zmieni, bo mogą się jeszcze bardziej pogrążyć.
Na światowych rynkach drgnęły ceny.
Wszystko zależy, do jakiej mleczarni to odstawia, bo jeżeli to jest Inowrocław albo tam Piotrków, to już jest tragiczna sytuacja. Bydgoszcz troszeczkę lepiej. To znaczy, bo to jest mlek Polgrajowo, także to jest duża mleczarnia, która płaci dużo, dużo więcej.
Ile teraz kosztuje mleko?
No 20 brutto, nie? Tyle płacą nam za surowiec.
Ale to jest tylko mleczarnia Mlekpol. Tak. Pozostałe są poniżej złotówki. Mlekpol podniósł 5 groszy i niektóre tam mleczarnie podnoszą, ale to są takie kwoty 5 do 10 groszy na litrze.
Trzeba się ratować tą pomocą unijną.
Wie pan, jest możliwość, to trzeba to złożyć.
Za minimum, które można wyciągnąć, nie, to zawsze te 600 zł już będzie w kieszeni. Nie? Minimum 1500 kg mleka można zmniejszyć tę produkcję, bo te 60 groszy za litr, no to 600 zł by było. Nie? Zawsze już coś, nie? Chociaż na paliwo na tydzień do ciągnika.
Ale kolejek w Agencji Rynku Rolnego nie ma.
No bo nie wszyscy zmniejszyli produkcję. To nie jest tak, że każdy zmniejszył produkcję, a ci, co zwiększyli, to czy są na porównywalnym poziomie do zeszłego roku, to nie mogą tego złożyć, bo to jest tylko ci, co produkcja spadła lub rezygnują. Nie wszyscy rezygnują, nie wszyscy mogą zmniejszyć produkcję, także muszą przetrwać. To nie mają wyboru większego. Bo jeżeli ktoś zainwestował w produkcję mleka, jakieś tam duże pieniądze, nie może sobie pozwolić na to, żeby zrezygnować.
Dziś do południa Agencja Rynku Rolnego przyjmowała wnioski od rolników, producentów mleka zainteresowanych wsparciem unijnym. No wiadomo, że producenci mleka znaleźli się po zakończeniu w roku ubiegłym kwotowania produkcji mleka w całej Unii Europejskiej w trudnej bardzo sytuacji, ponieważ spadły ceny mleka. Jak zainteresowanie tą formą pomocy unijnej dla producentów mleka ocenia pan Wojciech Kędzia, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy.
Zainteresowanie, no można powiedzieć z jednego punktu widzenia, że jest bardzo nikłe. Byliśmy przygotowani na obsługę znacznie większej ilości beneficjentów. Niemniej jednak odzwierciedla ono realną potrzebę w sytuacji rynkowej, gdzie przeżyliśmy chyba najgorsze. Wydaje się wszystkim, że tendencja wzrostowa cen mleka jest tendencją stałą i rolnicy większą szansę upatrują w sprzedaży, może nie w rozwoju, ale w stabilnej sprzedaży na tym poziomie, na jakim pozwala im stado.
Zwłaszcza, że niekiedy bardzo dużo zainwestowali przed zakończeniem produkcji kwotowanej, czyli limitowanej w Unii Europejskiej.
No tak, duży w szczególności producent mleka jest relatywnie mało mobilny. Ciężko mu zareagować na zmieniającą się sytuację z miesiąca na miesiąc, tak? Bowiem budowa dobrego stada jest to proces, można powiedzieć, wieloletni, a również wygaszanie, rozsądne wygaszanie produkcji, no nie może się odbywać tylko na podstawie impulsu, bolesnego impulsu, bardzo bolesnego, ale który trwa kilka miesięcy. Ta decyzja musi być zrównoważona właśnie analizą wszelkich zjawisk rynkowych. Nikłe zainteresowanie rolników, beneficjentów tym programem wsparcia dla podmiotów wygaszających, można powiedzieć, czy redukujących poziom produkcji, no nie jest zachowaniem w naszym województwie odosobnionym, bowiem weźmy na przykład województwo podlaskie, słynące ze skali produkcji mleczarskiej. Mamy tam 18 tysięcy producentów, zarejestrowanych producentów mleka krowiego, a w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych jest ponad 8 tysięcy producentów mleka. W województwie podlaskim do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku wpłynęło około 650 wniosków. U nas 300, a więc są to ilości bardzo skorelowane i widać, że ocena sytuacji rynkowej rolników kujawsko-pomorskich jest bardzo zbieżna z ich kolegami z Podlasia. Wszyscy specjaliści, analitycy perspektywy przynajmniej zahamowania niekorzystnej sytuacji wskazują. Rolnicy teraz deklarowali, że przystąpią do mechanizmu, z którego, przypominam, no niekoniecznie muszą. To jest deklaracja, tak? To jest przygotowanie instrumentu ogólnounijnego do wypłaty osobom, które zadeklarowały chęć przystąpienia. Dopiero po zakończeniu tego okresu 3-miesięcznej redukcji, przypominam, że ten pierwszy okres zakończy się 31 grudnia, później dopiero będą rolnicy musieli wystąpić z wnioskiem o płatność, gdzie przedstawią skalę tej redukcji rzeczywistą, bo na razie mówimy o prognozie we wniosku, i później w następnym terminie będzie realizacja płatności, a więc będzie to, można powiedzieć, koniec zimy, wiosna. Przystępować do tego mechanizmu mogli wszyscy rolnicy, którzy w lipcu tego roku produkowali mleko i sprzedawali do podmiotów skupowych i którzy zadeklarowali ograniczenie produkcji w wybranym okresie 3-miesięcznym, tym pierwszym okresem był okres od października do końca grudnia tego roku, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o do 50%, ale ilość ta musiała być większa od 1500 kg. I to, jeśli tej deklaracji dochowają, będzie przedmiotem w przyszłości składanego wniosku o płatność i przyszłej zapłaty, którą z tych pieniędzy, mówię, z tej puli ogólnoeuropejskich, wypłaci właściwy oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego w wysokości 14 euro do 100 kg rzeczywiście zredukowanej produkcji mleczarskiej.
Przypomnijmy też, że Unia Europejska przeznaczyła na wsparcie dla europejskich producentów mleka w tej właśnie formie pomocy 150 milionów euro.
Tak, jest to kwota znaczna. Nie wykorzystają rolnicy w całości tej kwoty. Natomiast no jeszcze nieznane jest zainteresowanie nam, przynajmniej na poziomie oddziału terenowego, jakie jest zainteresowanie w innych państwach Unii Europejskiej. Ale to będzie wiadomym właściwie w przyszłym tygodniu, już kiedy bowiem czas, jaki Agencja Rynku Rolnego dostała, to jest poniedziałek 26 września na godzinę 16, wszystkie państwa członkowskie muszą do Brukseli zaraportować tą deklarowaną ilość, którą poszczególni wnioskodawcy w poszczególnych państwach zadeklarowali, że będą zainteresowani przystąpieniem do tegoż mechanizmu wsparcia.
A kolejni rolnicy producenci mleka będą mieli szansę jeszcze 3 razy
to znaczy,
składać wnioski.
Rolnicy, którzy przystąpili teraz w pierwszym okresie, będą mogli jeszcze raz skorzystać z tego mechanizmu, deklarując analogiczną redukcję w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku. Natomiast wszyscy inni w następnych 3 okresach, a więc od 1 listopada do końca stycznia, od 1 grudnia do końca lutego i od stycznia do końca marca będą mogli sobie wybrać jeden z 3 okresów, w którym właśnie w analogiczny sposób zredukują swoją produkcję mleczarską.
Za unijne fundusze już wkrótce spotkają się w Janiej Górze, w wiosce chlebowej, aż 3 kultury, Kociewie, Kaszuby i Kujawy. Festiwal 3 kultur przygotowuje pani Katarzyna Lipowiec, kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania Powiatu Świeckiego.
Może powiedzieć, że wykraczamy nawet poza nasze województwo, ponieważ też spodziewamy się gości z Kaszub, z województwa pomorskiego. Chcielibyśmy zaprezentować mieszkańcom różnorodność kulturową na tych 3 obszarach, na tych 3 regionach. A przy okazji też chcielibyśmy świętować 150-lecie kół gospodyń wiejskich, bo w tym roku taka piękna rocznica w Polsce jest i też chcielibyśmy na naszym obszarze to zaakcentować, pokazując właśnie, jak te koła przez ten czas działały, jaką mają historię, jakie mają korzenie i też przybliżyć właśnie, jak w tych poszczególnych regionach to wyglądało. Spodziewamy się zobaczyć różnorodność i strojów, i gwary, i śpiewu, tańca. Czyli w różnych obszarach chcielibyśmy to tutaj zobaczyć, porównać i pokazać naszym mieszkańcom.
Czyli co mają innego, ale też i co wspólnego.
Dokładnie tak.
A wszystko odbędzie się już w najbliższą niedzielę.
Już najbliższą niedzielę startujemy o godzinie 11. Liczymy, że pogoda nam dopisze i szereg atrakcji, które czeka na uczestników, uda nam się w pełni zrealizować. Mamy nadzieję, że będzie okazja posmakować pysznego jedzenia. W podziale na kultury i na regiony i też będą różnego rodzaju quizy, konkursy, stroje i historia i wiele, wiele, wiele atrakcji, które mamy nadzieję pokazać naszym mieszkańcom, gościom przyjezdnym, którzy przyjadą do nas z innych regionów.
W programie oprócz oczywiście występów kapel, zespołów folklorystycznych, no i tych właśnie smaczności, będą też i naukowcy zajmujący się i folklorem, i generalnie etnografią.
Tak, tak. Chcielibyśmy też, żeby tutaj z takim fachowym okiem pokazać, na czym polega właśnie ta różnorodność i też te wspólne elementy, które też nas łączą, dlatego zaplanowaliśmy krótkie takie prelekcje na temat poszczególnych regionów, żeby też wskazać tutaj uczestnikom z takiego naukowego punktu widzenia, jak to wygląda, na jakim obszarze funkcjonują te regiony i czym się charakteryzują już z takiego naukowego punktu widzenia.
Bo dodajmy, że akurat województwo kujawsko-pomorskie jest wyjątkowo bogate w różne kultury, w kilka regionów etnograficznych. Tutaj się zbiega kilka regionów etnograficznych. Oczywiście największe są Kujawy i podstawowe, w nazwie województwa się nawet znalazły, ale także i wschodnia kraina, wschodnie Pałuki, całe
tak,
Bory Tucholskie, ziemia chełmińska, ziemia michałowska i
tak.
Ziemia dobrzyńska.
Tak, tak. Tutaj jest naprawdę bogactwo, jeżeli chodzi o kulturę i tą różnorodność. Być może to będzie jakiś zaczątek, żeby w przyszłości też jeszcze bogatszą imprezę zaproponować i pokazać jeszcze inne i piękne regiony naszego województwa. Zobaczymy, jak tutaj, jaki będzie odbiór, jakie będzie zainteresowanie, jak nam tutaj to wyjdzie.
A ten festiwal udaje się zorganizować dzięki funduszom unijnym?
Wsparcie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach takiego projektu grantowego Wieś na Weekend i tam przy wsparciu właśnie tych funduszy unijnych możemy tą imprezę zaprezentować tutaj dla naszym mieszkańcom.
I to nie jest chyba jedyna impreza, którą lokalna grupa działania finansuje z unijnych funduszy?
Nie, my mamy tutaj szeroką ofertę, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wydarzenia, które są finansowane ze środków unijnych. Mamy dość duży pakiet środków w ramach lokalnej grupy działania na realizację lokalnej strategii rozwoju i z którą w tym roku startujemy, więc mamy nadzieję, że to będzie dopiero początek tego, co się będzie działo w przyszłości.
A będzie się działo,
oj, będzie się działo.
Warto właśnie to spróbować już w najbliższą niedzielę, 25 września.
Tak.
Od godziny
11. Zapraszamy do 19.
A więc kto żyw, powinien udać się do Janiej Góry, niedaleko Zalewu Koronowskiego.
Tak, wioski chlebowej tutaj. Będziemy też chleb wypiekać na miejscu, także można jeszcze tą tutaj aktywność zobaczyć, jak wygląda wypiekanie chleba w prawdziwym piecu chlebowym.
I jeszcze przegląd tygodników. Krzysztof Rogoziński.
Wśród wielu innych, mniej i bardziej istotnych, istnieje też w Unii stanowisko Europejskiego Rzecznika Interesu Publicznego. Obecnie zajmuje ten fotel dziennikarka z Irlandii. I część z tych ważnych unijnych person, które ją wypatrzyły gdzieś pod Dublinem i nominowały 3 lata temu, szczerze żałuje, bo Emily Reilly, dziennikarka śledcza po Harvardzie, stała się prawdziwym postrachem unijnych urzędników oraz instytucji. Bardzo nie lubi eurobiurokratów. Ostatnio szczególnie chętnie i bezlitośnie przypatruje się byłemu i obecnemu szefowi Komisji Europejskiej. Przed tygodniem Jean-Claude Juncker odpowiadać musiał na wyjątkowo niewygodny zestaw pytań dotyczących poprzednika Junckera, José Manuela Barroso, który został teraz doradcą londyńskiego oddziału banku inwestycyjnego Goldman Sachs. W jakich sprawach? W sprawach Brexitu. Emily Reilly o tyle jest groźnie nieprzyjemna, że o swoich licznych zastrzeżeniach i wątpliwościach lubi informować w formie upublicznionego listu z prostymi pytaniami. Bo i takie jest statutowe zadanie jej urzędu i urzędników pytać, a później po dochodzeniach formułować zalecenia. w odróżnieniu od swoich poprzedników Emilii Reilly z tych swoich publicznych pytań zrobiła broń prawdziwie masowego rażenia. Europejscy politycy bardzo dobrze znają top listę flirciarzy z prywatnym biznesem. Były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair pracuje dla klientów z Zatoki Perskiej. Były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder ma teraz posadę w Gazpromie. Długo by wymieniać. A jednak ta nowa posada niedawnego przez 10 lat szefa Komisji Europejskiej wyjątkowo zdenerwowała szczyty europejskiej administracji. Jest nawet petycja wzywająca do pozbawienia go ekstra emerytury byłego szefa komisji. Jak dotąd największym sukcesem pani rzecznik interesu publicznego było wymuszenie na Komisji Europejskiej zgody, żeby ujawniać raz do roku nazwiska urzędników, którzy przechodzą do sektora prywatnego. To bardzo celny cios w praktykę nazywano w Brukseli drzwiami obrotowymi. Dotąd urzędnicy odchodzili po cichu, zabierając ze sobą wiedzę, kontakty zdobyte w unijnych instytucjach. W końcu wprowadzono też rozłożony w czasie system zakazów lobbowania i podejmowania pracy w prywatnych firmach. Emilii Reilly wciąż jednak nie udaje się uporać z systemem poufnych negocjacji, podczas których zawierane są liczne kompromisy skutkujące w skali europejskiej, poza wszelkimi rygorami demokratycznej kontroli. To jest bariera na razie nie do skruszenia, ale pani rzecznik interesu publicznego nie poddaje się. Zmiana sytuacji na taką, która byłaby kontrolowana przez media i publiczność, nie wydaje się możliwa zaraz ani nawet prędko, ale jeszcze niedawno, co ważniejsi urzędnicy Unii Europejskiej funkcjonowali w poczuciu całkowitej bezkarności, a to już się trochę zmieniło. Może więc sprawy pójdą dalej w dobrym kierunku. Jakub Milnik, Bicz na Brukselę, Tygodnik Wprost.
I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Europejskich Dróg. Kolejne za tydzień. Ireneusz Sęger. Do usłyszenia.